Strefa historii.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. Tym razem w strefie historii cofniemy się do średniowiecza i wraz z doktorem Andrzejem Gierszewskim, mediewistą, poszukamy odpowiedzi na pytania związane z zakładaniem miast. Jak takie miasta na Pomorzu powstawały?
Wszystko, szczerze mówiąc, zależy od tego, gdzie, zależy kiedy, zależy kto, no i koniec końców, czy to wszystko się uda. I na ten problem trzeba spojrzeć troszeczkę szerzej. I choć generalnie odpowiedź na to pytanie brzmi tak, mógłbyś sobie takie miasto założyć, to na Pomorzu, tym krzyżackim, ta odpowiedź brzmiałaby nie, ale z jednym wyjątkiem.
To nie wygląda jak w grach komputerowych, takie Age of Empires na przykład, wszyscy pamiętamy, i tam człowiek zakładał sobie miasta.
Tak. Sam grałem w Caesara na przykład i tam zakładanie takich miast, Boże, prościzna. 3-4 razy nam się nie uda, ale w końcu jak już opanujemy tę mechanikę, to budujemy
sobie... To wszystko hula.
To wszystko hula, mamy piękne miasta. No ale najpierw chyba powinniśmy sobie tak odpowiedzieć na pytanie, po co i gdzie takie miasta zakładano, bo trzeba byłoby zrozumieć kontekst, tak? I w takim założeniu miasta chodziło nie tylko o prestiż, czy o taką oczywistą rzecz jak wpływy do skarbu z podatków, ceł, różnego rodzaju aktywności prowadzonej w infrastrukturze miejskiej, na przykład portów czy młynów. No ale też musimy zauważyć, że takie ośrodki miejskie nie są niczym nowym, bo podstawą do rozwoju miast na terenie Europy, taką podstawę pozostawiło Cesarstwo Rzymskie. To są słynne fora, miejsca targowe, wokół których powstawały budynki publiczne, czy w końcu forty wojskowe na terenie Imperium Romanum. To one dawały podstawę później, w średniowieczu, do zakładania miast. Dały początek wielu miastom. I w wiekach ciemnych, z drugiej strony, miasta powstawały wokół kościołów. Takie podwaliny położył Sobór Nicejski, bo tam padły takie definicje, że okej, kościół tak, taka diecezja tak, ale to musi być jakiś silny ośrodek miejski. I w tych ciemnych wiekach ludność gromadziła się właśnie wokół kościołów i to dawało początek miastom, ale one miały taką bardzo nieregularną sieć. To też odróżnia je od tego, co widzimy w średniowieczu. Te nasze miasta mają zazwyczaj jakiś regularny kształt. Jest miejsce targowe w postaci kwadratu, trójkąta, trapezu. Różnie to bywa. Jest regularna sieć ulic, zabudowa. No i w końcu są mury miejskie. I wszystko można powiedzieć jest pod linijkę, ale przede wszystkim to, co odróżnia tamte miasta od tych średniowiecznych, to to, że powstaje gmina, wspólnota. Ta gmina otrzymuje jakiś przywilej, rządzi się jakimiś określonymi prawami i w końcu ta gmina ma też swoją reprezentację. To jest taka rzecz, można powiedzieć, nowa dla wieków średnich. I właśnie z tej definicji, myśląc o miastach, rozpatrujemy to, o czym sobie teraz rozmawiamy.
Zachód Europy i kultura rzymska to jest jasna sprawa. Natomiast my znajdowaliśmy się na wschodzie od tych rzymskich wpływów. Jakoś te miasta musiały się tutaj znaleźć. To co? Ktoś przyjeżdżał i mówił, piękne wybrzeże, zbudujmy tutaj miasto i zbudujmy tutaj port. Albo jest rzeka, jest drewno, i górka, to jakaś fortyfikacja się zmieści. Jak to działało?
No mniej więcej właśnie tak, Danielu, jak to przedstawiasz. To znaczy miasta powstawały właśnie w pobliżu głównych szlaków handlowych. Albo morskich, albo śródlądowych, albo w końcu lądowych. I to też w pewnym sensie definicjowało od razu potencjał takiego ośrodka protomiejskiego. Bo jeżeli było założone u brzegu morza, u ujścia rzeki, no to naturalną siłą było to miejsce jakiegoś dalekosiężnego handlu. Ale miasta też były przede wszystkim ośrodkami zbytu luksusowych towarów. Były też ośrodkami rzemieślniczymi i przetwórczymi. Ta ostatnia definicja też wprowadza nas powoli w średniowiecze, bo ośrodek przetwórczy zaopatrywał zaplecze, wsie. Czyli mamy jeszcze poza miastem jakieś wsie, tak? Jakieś mniejsze struktury osadnicze. I miasto zaopatrywało właśnie te wsie w wyspecjalizowane produkty. Ale też przede wszystkim to, co pito w średniowieczu powszechnie, każdego dnia, czyli piwo.
Bo to piwo, które było takie trochę jak zupa.
Trochę taka bez procentów, trochę ciemna, trochę mętna, ale jednak zdrowa. Dlaczego? Bo pozbawiona wszelkiego rodzaju zarazków. Każdy mieszczanin w dobie średniowiecza prawo do ważenia piwa miał, ale nie miał go każdy chłop. I miasta w końcu też, zwłaszcza na Pomorzu, w tym burzliwym wieku XII-XIII, stanowiły już o sile militarnej, bo miasta miały mury, mogły się bronić, ale miasta też dawały rekruta. I to w przypadku miast tutaj tych naszych jest bardzo istotne. A Pomorze już tak w szerszym ujęciu Prus krzyżackich, to też ciekawe zagadnienie, tak? Bo to nie jest tak, że krzyżacy przyszli tutaj na gołą ziemię, nagle zaczęli sprowadzać zewsząd Niemców. Tutaj nie istniało nic. Nie. Na Pomorzu przed przybyciem zakonu krzyżackiego, przed podbojem Pomorza istniały miasta. Był lubecki Gdańsk, był lubecki Tczew, było Nowe nad Wisłą, być może Świecie, być może Tuchola, czyli już jakieś miasta w sensu stricte takiego średniowiecznego tutaj istniały. Był też Gorzędziej koło Tczewa, miał być on miastem biskupim, no ale biskupowi Płockiemu ten zamysł nie wyszedł. Zakon jeszcze przed podbojem Pomorza w wyniku różnych perturbacji otrzymał tereny wokół Gniewa i tam założył w 1297 roku swoje miasto, już na terenie swojego dominium. No bo skoro dostał, krzyżacy widzą potrzebę, okej, zakładamy miasto. Ale takie miasto, ono nie może być lokowane bez żadnego kontekstu. Muszą być jakieś wsie, muszą być jakieś zaplecza, szlaki handlowe. Muszą być ludzie, zasoby.
No ale żeby to miasto powstało, no to potrzebujemy jakiegoś zbioru praw.
Potrzebny był wzór prawa. I wszystkie z miast na Pomorzu zakładane były w oparciu o prawo niemieckie. Ten termin był ogólnie stosowany dla prawa lubeckiego, magdeburskiego i później chełmińskiego, tak, od Chełmy. I w tamtych czasach te dwa pierwsze zbiory praw, można powiedzieć, były gotowymi wzorcami, takimi prawnymi organizacjami. Stosowano je na zasadzie kopiuj wklej. Dlaczego? No bo Lubeka i Magdeburg były jednymi z najsilniejszych miast. Tam się to udało, tam się to kręciło, więc czemu nie? Tym bardziej, że to lubeczanie stanowili ten kręgosłup kadr zasilających tworzące się miasta. Więc siłą rzeczy, wiadomo, no, recepcja warunków, które oni znają, które u nich działają, jest czymś naturalnym. Zresztą tutaj trzeba sobie też powiedzieć, że mieszczanami nie stawali się tylko i wyłącznie Niemcy, bo byli też nim przedstawiciele ludności autochtonicznej. I ostatnim z tych praw, które sobie wymieniliśmy, właśnie było to chełmińskie, takie brzmiące bardzo, bardzo po naszemu, jus cum mense. Je wypracował zakon. Ale dlaczego? Bo członkom korporacji zależało na wypracowaniu jednolitego modelu ustrojowego dla całego ich władztwa. I ono łączyło zasady i magdeburskiego prawa, i lubeckiego, ale przede wszystkim wynikało z charakteru tego terenu, który zakon podbił albo planował podbić. No to też nie jest takie proste, tak? Tu mówimy o prawie chełmińskim, to jest 1233 rok, późniejsze redakcje. I ono powstaje w czasach, kiedy krzyżacy jeszcze mają niewielkie dominium, myślą o podbiciu tych Prus w pełnej skali, aż po Kłajpedę, a nawet szerzej Inflanty, to prawo ma być wszędzie stosowane. Wszystko to pięknie brzmi w teorii, ale oni wtedy w 1233 roku to mieli niewielki skrawek terenu. Dzisiejsza ziemia chełmińska. Czyli Chełmno, Toruń i można powiedzieć niewiele więcej. Ale śnili o tym, żeby to dominium było większe. I główne różnice pomiędzy tymi wszystkimi trzema prawami przebiegały na linii kompetencji samorządu. Tego, jak bardzo autonomiczna była wspólnota względem suwerena. Na przykład, czy miała prawo do wydawania własnych wilkierzy. Czyli można powiedzieć takich regulacji miejskich niższego szczebla, które tylko definiowały porządek w ramach tej danej wspólnoty. I co ciekawe, każdy wilkierz miejski jest inny, bo on wynika po prostu ze specyfiki miasta. Po drugie, podział przebiegał względem kompetencji sądowniczych. W przypadku też prawa magdeburskiego, tam stawiano z kolei silnie na kwestię służebności, czyli jakie powinności ma dany człowiek względem władzy. Coś, czego tak silnie zaakcentowanego nie ma na przykład w prawie lubeckim. Prawo lubeckie dawało szeroką autonomię tej gminie miejskiej. Ona mogła sama wydawać wilkierze, ba, ona mogła sama rozsądzać kary. A krzyżacy tego nie lubili, bo oni generalnie też w egzekucji prawa karnego widzieli też źródło dochodu. Z tym była związana też jakaś określona wysokość pieniądza, która by przepadała. No więc w rezultacie można to wszystko uprościć tak, że krzyżacy, nadawali prawo lubeckie, ale stosowali różnego rodzaju myki i kończyło się ono tym na przykład, że tak przychodzili do takiego zasadźcy i mówili tak, no proszę, masz tutaj Dytryku, Janie czy Gottfriedzie prawo lubeckie, ale musisz przełknąć łyżkę dziegciu. I na czym ta łyżka dziegciu polegała? No tym, że nie będziesz miał na przykład prawa sądowniczego. To zostaje przy naszych kompetencjach. Ale generalnie i tak się tym nie przejmuj, bo wiesz co, zgodnie z prawem, tym lubeckim, wspólnota za rok może wybrać innego sołtysa, a w późniejszych czasach innego burmistrza. Ale u nas zostajesz tym przewodniczącym dożywotnio, bo u nas w Prusach takie jest prawo. Czyli generalnie z tego stanowiska możesz czerpać dochody nie przez rok, a do końca swojego życia. Fajnie? Fajnie. Takiego różnego rodzaju myki krzyżacy stosowali i tu już powoli też tak sobie dochodzimy do sedna tej odpowiedzi z początku naszej audycji. To znaczy zależy od tego gdzie, kiedy i kto i generalnie nie, ale z jednym wyjątkiem. Rozwój sieci miejskiej w Prusach, bo też jest podzielony na trzy takie wyraźne okresy. Pierwszy jest związany z podbojem Prus i to się zakończyło w roku 1283. Miasta powstawały zazwyczaj w pobliżu rzek, zalewu wiślanego, zamków, które tam powstawały.
Najpierw był zamek, później miasto.
Tak. I miasta w tym pierwszym okresie przede wszystkim miały znaczenie militarne. I to chociażby widać na przykładzie Elbląga, który jako jedyny obronił się w czasie pierwszego powstania pruskiego. I pierwszymi założonymi przez krzyżaków właśnie w tym okresie miasta były Chełmno, Toruń. Te dwie zasadniczo do 1233 roku. Następnie Kwidzyn, później to było miastem biskupów pomezańskich. Radzyń Chełmiński, tak do 1238 roku. I wspomniany już Elbląg. To jest ta piątka tych najstarszych miast. Do początku XV wieku, już po zakończeniu tego podboju, do czasu Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim, założono 94 miasta, z czego 21 było na Pomorzu. Lokacja dalszych trzech, już po zakończeniu Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim, to jest właściwie ich historia fiaska. Bo z trzech zamierzeń, po zakończeniu Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim, udał się tylko Sztum. I udał się tylko dlatego, że były zasoby i ludzie i był jeden ważny strategiczny cel. Zabezpieczyć od południa dojście do Malborka. Krzyżakom trudno odmówić takiego planowego działania, tak? Nie porywali się z motyką na słońce. Jeżeli już coś zakładali, to jeżeli w pierwszym rzucie idzie kolonizacja wiejska, to albo miasto idzie z nią równotorowo, albo troszeczkę poczekamy, zobaczymy jak to działa i być może... Tak było właśnie chociażby po tej wojnie 13-letniej. No a po niej zaczęły się dziać już rzeczy złe. Czemu? No bo zakon musiał spłacać jakoś tych zaciężnych. Na tym oberwały praktycznie wszystkie małe miasta, bo tutaj też warto zauważyć, że w Prusach istniały i na Pomorzu miasta wielkie. Wielkimi miastami było Chełmno, Toruń, Gdańsk, Elbląg i były małe miasta. Praktycznie można powiedzieć wszystkie inne. No może z wyjątkiem jeszcze Królewca, tak, który też należył do większych miast, ale to już nie jest takie stricte Pomorze, to takie nasze, którym się zajmujemy. No i te miasta były oddawane za długi, przeważnie zaciężnym rycerzom. Urząd sołtysa, urząd burmistrza generalnie przechodził na osoby, które te stanowiska miały wykorzystywać do tego, żeby odebrać to, co zakon im zalegał. Dokładnie tak.
No taka windykacja.
Taka windykacja i to nie byli ludzie, którzy generalnie na jakimkolwiek zarządzeniu miastem się znali. No zaczęło po prostu, krótko mówiąc, dziać się źle. To znaczy mieszczanie zaczęli kupować ziemię, już nie zatrudnili się rzemiosłem, no, stawali się de facto chłopami, chociaż w sensie prawnym byli mieszczanami. Czyli generalnie te miasta zaczęły upadać. Jak widzisz, Danielu, w tej opowieści nie ma w sumie czegoś takiego, że ty jako ty chcesz założyć miasto, i nagle wszyscy się z tego cieszą, chyba że był to okres budowy władztwa krzyżackiego w okresie XIII wieku, ten silnie nasycony wojnami z Prusami i byłbyś królem Przemysłem Otokarem II, zostawiłbyś zasoby na budowę zamków Królewcu i miasta, albo byłbyś burgrabią magdeburskim Burchardem i wtedy też mógłbyś zrobić to samo i założyłbyś, czy przy twoim współudziale odbyłoby się założenie lokacja Kwidzyna. Mogłeś założyć miasto tylko wtedy, jeżeli byłeś krzyżakiem. I to jeszcze musiałeś być członkiem elity, na przykład konturem dzierżgońskim, konturem kłajpeckim. Musiałbyś mieć zasoby i ludzi do tego, żeby to zadanie zrealizować. I po pierwsze, to krzyżacy znaleźliby ciebie, jeżeli uznaliby cię za godnego w ogóle powierzenia tej misji, bo tak to mniej więcej działało. Gdybyś został zasadźcą albo sołtysem, to zwłaszcza w tym początkowym okresie, bo potem już im bliżej XV wieku, tym organy miejskie wykupują od krzyżaków urzędy i zaczyna się już tworzyć ten model taki, który znamy dzisiaj. Burmistrzowie, radcy, ławnicy. A potem jeszcze do tego w XVI wieku dochodzi trzeci ordynek. Ale nawet gdyby cię wybrano tym zasadzcą, i tak do wyboru miałbyś jeden wariant prawa. Bo lubeckiego nikt by ci nie dał. Lubeckie jest zarezerwowane tylko dla 7 miast z 94. I tu mówimy o starym nowym mieście Elbląg, o Kłajpedzie, Łebie, Helu, oraz dwóch miastach biskupów. Biskupa Warmińskiego, to jest Braniewo, i kapituły warmińskiej, to jest Fromburg. Tylko te 7 miast. To tylko te miasta miały prawo lubeckie, więc ty byś go nie dostał. Dostałbyś chełmińskie, bo ono z automatu po prostu byłoby ci nadane. I zresztą Gdańsk, który z początku otrzymał prawo lubeckie, jeszcze za czasów książąt pomorskich, to prawo lubeckie utracił. Prawo lubeckie utraciła też w 1475 roku Kłajpeda. Też chełmińskie prawo przeszło, musiała przyjąć. No po prostu innego modelu ustrojowego nie było. Ale załóżmy, że byłbyś sołtysem w Braniewie, albo zasadźcą, czy też przewodniczącym tej wspólnoty, burmistrzem, i gdyby ktoś próbował zabrać ci prawo lubeckie, to najpewniej byś się zbuntował. I w 1396 roku przekonał się o tym biskup Henryk Sorbon. Próbował założyć nowe miasto Braniewo i połączyć obie te wspólnoty, jedną lubecką, drugą chełmińską, w jedno, ale już na prawie chełmińskim. No to mieszczanie mu zrobili małą rewoltę. Zakon się temu przyglądał. W końcu zainterweniował, nawołał do pokoju i generalnie wyciągnął też taką lekcję, że może nie do końca tak trzeba robić. Dlatego to prawo lubeckie też w wypadku niektórych miast pozostawiono, ale Kłajpedzie w 1475 roku zabrano. To było miasto na rubieży władztwa zakonnego, małe, można powiedzieć praktycznie zawsze podporządkowane interesom królewca, i tam nie było praktycznie nikogo, kto mógłby się przeciwstawić. Ale jest właśnie jeden wypadek, w którym gdybyś przyszedł do Krzyżaków i powiedział, że chcesz założyć miasto, to wtedy by ci się to udało. Mamy na Pomorzu taki zamość nasz, szlachecki, rycerski, prywatny, to są Kisielice. Małe miasto. I zostały one założone w rozległych dobrach rodu miśnieńskiego Stangonów. No i po 1283 roku w Pomezanii bracia Dytryk i Chociebur kupują dobra po Dytrychu Woloradzie. No więc ci bracia w czasie swojego życia dysponują dobrami ziemskimi o wielkości 1400 łanów. To jest niemalże 23,5 tysiąca hektarów powierzchni. 235 km kwadratowych. Także dzierżą w swoich rękach rozległe tereny. Te tereny są zapełniane wsiami. I tak duże własności rycerskie zakon tolerował tylko w początkowym okresie istnienia swojego władztwa. Właśnie w tym, kiedy on potrzebował kadry, potrzebował rycerzy, nadawał im rozległe ziemie, bo trzeba było toczyć i prowadzić różnego rodzaju walki. Te ziemie rycerstwo też kupowało. Jeżeli ktoś umierał bezpotomnie, tak jak ten Dietrich Wollerath, no to można było te dobra za zezwoleniem zakonu zakupić. No ale jeżeli ktoś kumulował w swoim ręku tak rozległe obszary, no to się to już wszystkim nie podobało. Nie podobało się to zakonowi i nie podobało się biskupom pomezańskim, ale oni też byli krzyżakami, bo biskupi z reguły byli członkami korporacji. No więc w 1293 roku właśnie Dietrichowi na założenie Kisielic zezwolono. I to jest jeden, jedyny przypadek na Pomorzu takiego, można powiedzieć, miasta rycerskiego. Ale co z tego? Skoro to i tak byłoby prawo chełmińskie, no bo jakież by tam inne mogło być. Zresztą Dietrich długo nie utrzymał tych ziem. Miał 3 córki, zgodnie z zasadami prawa chełmińskiego kobiety mogły dziedziczyć, więc te dobra rozproszył. A w rozproszeniu wiadomo, że to wszystko troszeczkę trudniej jest utrzymać. Więc Kisielice ostatecznie trafiły do biskupów pomezańskich. I tak się skończyła historia jednego prywatnego miasta na Pomorzu.
Jednym słowem, założenie miast nie wyglądało jak w grach komputerowych. Sprawa to skomplikowana. Nie założylibyśmy sobie takiego miasta po prostu.
Taka lokacja miasta nie jest prostą rzeczą. Musisz mieć zasoby, ludzi, musi być zaplecze, dobra lokalizacja. A to i tak jeszcze wszystko nie jest gwarantem sukcesu, bo żeby postawić takie miasto, potrzebujesz nie tylko rozplanować to wszystko, wybudować odpowiednią infrastrukturę, sprawić, żeby to wszystko działało, żeby te trybiki w maszynie chodziły. Nie jest tak jak w grach komputerowych. I na tym może historie nasze średniowieczne zakończę.
Była to audycja z cyklu Strefa Historii. Gościem był mediewista dr Andrzej Gierszewski. Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
Strefa Historii.